Ewangelia Łukasza, rozdział 10 i to będą wersety od 21 do 37 na razie. W tej godzinie rozweselił się Jezus w Duchu Świętym i powiedział: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś to niemowlętom. Tak, Ojcze, gdyż to stało się dla Ciebie upodobaniem. Wszystko zostało mi przekazane przez mojego Ojca i nikt nie pojmuje, kim jest Syn, jak tylko Ojciec i kim jest Ojciec, jak tylko Syn i ten, któremu Syn zechce to objawić. A na osobności zwrócił się do uczniów i powiedział: szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Mówię wam bowiem, że wielu proroków i królów chciało zobaczyć to, co wy widzicie, a nie zobaczyli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Tu się na razie zatrzymajmy, dlatego że Pan Jezus mówił, że o prostocie serca, bo nie mówi oczywiście o niemowlętach dosłownie, tylko o ludziach, którzy mają taką dziecięcą prostotę. I upodobaniem Ojca jest to, żeby ludzie, którzy mają taką prostotę dziecięcą i chcą szukać Boga, po prostu Go znaleźli. Jest mnóstwo ludzi w tej chwili dzisiaj, którzy po prostu się wymądrzają, którzy chcieliby pojąć, jest mnóstwo teologów, którzy uważają, że oni chcą pojąć to wszystko i poukładać sobie. To się okazało, że było wielu teologów w tamtych czasach, ale im to nie zostało dane, im to nie zostały otwarte oczy, bo oni nie byli po prostu szczerzy. Oni nie byli szczerzy w stosunku do Pana Boga, nie byli szczerzy w stosunku do siebie i tak naprawdę nie szukali Pana całym sercem. Ale uczniowie dowiedzieli się dlaczego. Dlatego, że po prostu oni Go szukali. I takie były ciekawe sytuacje, że apostołowie, którzy wtedy jeszcze nie przyszli wszyscy do Pana Jezusa, ale oni jedni drugim potrafili mówić: znaleźliśmy Mesjasza, Jezusa z Nazaretu. I potrafili sobie, to jest początek Ewangelii Jana, i to jest niesamowite, że oni Go nagle odkryli. Potem jakby nie umieli sobie poradzić z tym, co On mówił, a potem On im wszystkim otworzył oczy, jak już umarł i zmartwychwstał. Także nie obraził się na nich, nie porzucił ich, dlatego że oni wszystkiego nie rozumieli, ale mieli otwarte serca, chcieli być z Nim i dlatego ich powołał, żeby byli z Nim. I to jest właściwie tak jak w naszym życiu, że Pan Jezus powołał nas wszystkich, żeby być z Nim, nie dlatego, że mamy wszystko rozumieć, tylko dlatego, że mamy z Nim mieć taką relację, w której po prostu On nam będzie objawiał siebie, objawiał nam Ojca. I dlatego trzeba zachować prostotę, która jest dziecięca i ona jest warunkiem tego, że będzie nam to objawiane. Apostoł Paweł mówił kilka razy w swoich listach, że Bóg nie ma względu na ludzi, którzy są mądrzy, właśnie dlatego, żeby się nie chlubili swoją mądrością, tylko przyszedł i objawił to ludziom, którzy wcale nie są wykształceni, i nawet do Koryntian mówi: niewielu z was jest wysokiego rodu, niewielu z was jest wykształconych, dlatego Bóg wam po prostu mówi, dlatego że jesteście prostymi ludźmi, którzy Go szukają, i zawstydza w ten sposób tych, którzy są mądrzy na tym świecie według ciała. No i mówi: gdzie jest mądrość, gdzie są mądrzy, gdzie ci wszyscy filozofowie? I teraz, słysząc to wszystko w taki sposób, jak Pan Jezus mówi, oto powstał pewien znawca prawa, czyli powstał teolog. No i mówi tak, chcąc go wystawić na próbę, zapytał: nauczycielu, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Czyli wstaje człowiek mądry, znający Słowo Boże i chce wystawić Pana na próbę. A Pan mówi co? 26 werset. Co napisano w prawie? Jak czytasz? Czyli odpowiada mu w taki sposób, na takim poziomie, jaki ten człowiek zapytał, na jakim ten człowiek zapytał i na takim, że tak powiem, nadaje na takich falach, na jakich on działa. No to jak czytasz? A on na to: będziesz kochał Pana Boga swego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i z całej swojej myśli, a swojego bliźniego jak siebie samego. Jest bardzo ciekawe, dlatego że on w sumie rozumiał, że to, co powiedział Pan Jezus kiedyś, nie? Że fundamentem prawa są dwa przykazania. Jedno to jest przykazanie miłości do Boga z całego serca, a drugim jest przykazanie miłości bliźniego. To jest ciekawe, że on to wiedział. No to Pan Jezus mówi: dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. I to jest taki kluczowy 29. To jest taki kluczowy 29, to jest na dzisiaj, czyli na tym, co będziemy mówić. On jednak, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Czyli on z jednej strony rozumie teorię, rozumie prawo, a z drugiej strony ma jakiś problem, bo chce się usprawiedliwić. I słowo, które tutaj jest użyte do usprawiedliwienia, czyli dikaio, ono ma dosyć ciekawe zabarwienie, dlatego że ono jest używane w takich fragmentach, które mówią o człowieku, który czuje się o coś oskarżony, albo który idzie do sądu i on chce siebie wybielić, on chce siebie samego usprawiedliwić, albo przedstawić siebie samego jako sprawiedliwego. No i teraz pytanie, o co mogło mu chodzić? Dlaczego chciał się usprawiedliwić i dlaczego zadaje to pytanie? I kiedy cofniemy się do tego, co on cytuje, no to cytuje pierwsze przykazanie, które jest fundamentem prawa, cytuje właściwie w całości. Będziesz kochał Pana Boga swego z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej siły i z całej swojej myśli. Natomiast to drugie przykazanie jakoś bardziej skrócił. A swojego bliźniego jak siebie samego. I tyle. No to wróćmy w takim razie do tego fragmentu, który on cytuje. To jest trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 18. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, werset 18. Nie będziesz w swoim sercu nienawidził swego brata, będziesz gorliwie upominał swego bliźniego, abyś nie ponosił za niego grzechu. Nie będziesz się mścił i nie będziesz chował urazy do synów twego ludu, lecz będziesz kochał swego bliźniego tak jak samego siebie. Ja jestem Jahwe. I tu jest jeszcze druga sprawa. Dlatego, że to przykazanie było również związane z tym, że nie powinni byli gardzić ludźmi. To jest chyba 23 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. 23 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. I to jest werset 9. Przychodnia też nie uciskaj, a wyznacie duszę przychodnia, gdyż byliście przychodniami w ziemi egipskiej. I okazuje się, że ten, kto jest blisko, czyli bliźni, to jest ktoś, kto po prostu blisko mieszka. I jeszcze jedna rzecz, czyli Księga Kapłańska 19:30. 4 mówi tak. 19:34. I werset 33 i 34 mówią tak. A jeśli będzie mieszkał z tobą w twojej ziemi przychodzień, nie będziesz go gnębił. Przychodzień, który by mieszkał z wami, będzie jak tubylec, jak jeden z was. Będziesz go też kochał jak samego siebie, gdyż sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. I to, co on skrócił, to są rzeczy, które daleko wykraczają poza jego wypowiedź. Dlatego, że oni w sumie ograniczyli tą grupę bliźnich, której mieli nie krzywdzić. Ta wypowiedź 19:34 to jest w sumie wypowiedź, jak na tamte czasy, rewolucyjna. Dlatego, że ona mówiła o tym, że ci obcy mają być traktowani jak my sami. Tam wtedy, u tamtych narodów, w tamtych społeczeństwach absolutnie tak nie było. 18:34, jeszcze raz to przeczytam. Dobrze mówię? 19:34. A to wyjście jest, a ja muszę trzecią otworzyć. 19:34. Jeszcze raz, bo to jest ważne, żeby zobaczyć, jaki to jest kontekst. Jeszcze raz. A jeśli będzie mieszkał z tobą w twojej ziemi przychodzień, nie będziesz go gnębił. Przychodzień, który by mieszkał z wami, będzie jak tubylec, jak jeden z was. Będziesz go też kochał jak samego siebie. Dlaczego? Gdyż sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem. Czyli mieli sobie przypomnieć sytuację, w której oni sami kiedyś byli. I dlatego mieli traktować bliźnich, czyli wszystkich, którzy byli koło nich, mieszkali obok nich, tak jakby traktowali, jakby chcieli traktować samych siebie. I najwyraźniej ten znawca prawa miał z tym jakiś problem. I teraz ten problem tłumaczy mu Pan Jezus w przypowieści. Bo 30 werset mówi, w nawiązaniu do tego Jezus powiedział, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go odarli, obłożyli razami i odeszli, zostawiając na wpół umarłego. Przypadkiem jakiś kapłan schodził tą drogą, aby gdy go zobaczył, przeszedł na drugą stronę. Czyli mamy kapłana, znał prawo, powinien wiedzieć, co jest napisane w III Mojżeszowej. Przypadkiem jakiś potem i lewita, który przyszedł na to miejsce, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i też nic nie zrobił. Czyli dwóch ludzi, którzy tak naprawdę znali prawo, którzy usługiwali przy świątyni, zrobili dokładnie odwrotnie niż mówiło prawo. Natomiast pewien Samarytanin podróżując przechodził obok niego i gdy go zobaczył, zlitował się. Podszedł więc i obandażował jego rany, polewając je oliwą i winem, po czym posadził go na swoje zwierzę, zaprowadził go do gospody i zaopiekował się nim. A nazajutrz wyciągnął 2 denary i zdał gospodarzowi, mówiąc, zadbaj o niego, a cokolwiek nadpłacisz, ja ci w drodze powrotnej zwrócę. Który z tych trzech, twoim zdaniem, okazał się bliźnim temu, który wpadł między zbójców? On na to ten, który okazał mu miłosierdzie. Wtedy Jezus powiedział, idź i ty czyń podobnie. Czyli Pan Jezus mówi, trafia dokładnie w sedno tego, z czym ten człowiek miał problem. Dlaczego? Dlatego, że czynić podobnie należało człowiekowi, którym oni przeważnie gardzili, czyli Samarytaninowi, który sam okazał miłosierdzie temu, który został na drodze poraniony i temu, który został napadnięty przez zbójców. I tak naprawdę człowiek, który był znawcą prawa, chciał się usprawiedliwić z czego? Najwyraźniej ponieważ Pan Jezus mówi, że w nawiązaniu do tego najwyraźniej miał problem z ludźmi, którymi gardził. Miał problem z tym, że owszem, bliźniego swego jak siebie samego, ale ponieważ ja nie chcę zrezygnować z mojej własnej postawy w stosunku do ludźmi, którym gardzę, w związku z tym zrobię taki numer. Zapytam się albo sobie zdefiniuję bliźniego w taki sposób, żebym ja nie musiał tamtym ludziom pomagać, żebym mógł pomagać tym, którym chcę. Czyli redefiniujemy problem. I teraz wróćmy do tego, co się dzieje w naszym życiu. Dlatego, że my sami mamy ten problem dokładnie taki. Czyli jeżeli coś zaczyna się dziać źle w naszym życiu, jeżeli my zgrzeszymy, albo Duch Święty nam podpowiada, że powinniśmy byli zrobić inaczej, to my bardzo łatwo potrafimy sami siebie usprawiedliwić i szukamy niesamowitych powodów, czy takich niesamowitych sposobów, żeby siebie usprawiedliwić. I wiecie, niedawno miałem ten problem. Dlatego, że Duch Święty przychodzi łagodnie i mówi, słuchaj, zagalopowałeś się. Źle zrobiłeś. Cokolwiek by to było. Robi to w taki sposób, który jest cichy, łagodny. I teraz pytanie, co my z tym zrobimy? Bo czasami jest tak, że zaczynamy toczyć walkę. Ponieważ nie chcemy tak naprawdę przyznać się, nazwać po imieniu, odsłonić się całkowicie i powiedzieć przed Bogiem, źle zrobiłem. I wtedy zaczynamy sami siebie usprawiedliwiać. I wymyślamy, a to, a tamto. I zaczyna się coś takiego jak fałszywa pokuta. Czyli, no tak, no dobrze. Najpierw mówimy, nie, ja nie zrobiłem źle. To nie było źle. Potem mówimy, no dobrze, zrobiłem źle, ale to, ale tamto, ale on, ale ona. Ale przecież mogłem, ale przecież sytuacja była taka. Ale również i to. Czyli, no dobrze, ale cały czas nie wychodzimy jeszcze na światło. I w Izraelu był cały system świątynny, system ofiarniczy. Będziemy o tym mówić przy okazji następnego nauczania za jakiś czas. Ale ten cały system ofiarniczy był związany z jedną rzeczą. Czyli Bóg był pośród nich. I kiedy w trzeciej Mojżeszowej czytamy właśnie, że ja jestem Pan, to jest drugi i najważniejszy powód, dla którego nie będziecie robić tak, a tak, albo będziecie robić tak, a tak. I tam jest cała lista w 19 rozdziale, bo ja jestem Pan. Czyli Bóg był pośród nich, pośród swojego ludu, i było wiele różnych rodzajów ofiar i te wszystkie ofiary były za rzeczy, które były zawinione świadomie, nieświadomie i czasami była to ofiara po to, żeby była ofiarą przypomnienia, czasami to była ofiara wdzięczności, ale wszystko się wiązało z tym, że Bóg jest obecny pośród swojego ludu. I kiedy oni zaczęli grzeszyć w taki sposób, że Boga coraz bardziej obrażali, to przychodzili prorocy i mówili, że to jest coraz gorszy stan i wasze ofiary zaczynają być fałszywe i w tej sytuacji to Pan Bóg nie będzie mógł między wami być. I stało się wreszcie tak, że fałszywość ich ofiar spowodowała, że Boża chwała odeszła ze świątyni. I był taki fragment, kiedy Ezechiel to widział. Widział w swojej wizji, że chwała Boża wychodzi ze świątyni. On był wtedy gdzie indziej. On był wtedy już w Babilonie. To jest chyba 11 rozdział albo 9 rozdział. Albo 10. i potem nastąpiło wygnanie. Czyli najpierw Pan Bóg, już nie pamiętam i nie będę tego w tej chwili szukał. Jest, mam. 10 rozdział, wersety 18 i 19. I odeszła chwała Jahwe z nad progu domu Panu i stana i stanęła nad cherubami. I podniosły cheruby swe skrzydła i uniosły się z ziemi na moich oczach w swoim wznoszeniu, a koła tuż przed nich stanęły w oforze wschodniej bramy domu Jahwe, a chwała Boga była nad nimi od góry. Czyli chwała Boża odeszła ze świątyni przez wschodnią bramę. Owszem, później mówi Ezechiel o tym, że ona z powrotem wróci przez wschodnią bramę, ale powodem, dla którego chwała Boża odeszła ze świątyni, było to, że oni tak nagrzeszyli, że było wszystko tak nieczyste, że Bóg już w tej chwili nie mógł mieszkać z nimi razem. Nie mógł tam być. No i te wszystkie, większość tych ofiar było po to, żeby się oczyścić, żeby Bóg mógł znowu być między nimi. Bo On jest święty i nie może być wśród tego, co nieczyste. Było Jom Kippur, czyli święto pojednania i to było jedyne praktycznie święto, w którym oni musieli przeglądać swoje dusze, ponieważ stan moralny całego Izraela w tym momencie był wyznawany i wtedy następowała ta ofiara pojednania. I w naszym życiu jest podobnie. To znaczy mamy w sobie Ducha Świętego i jesteśmy Jego świątynią i nie zmieniło się to, że Bóg chce mieszkać w świątyni tam, gdzie jest oczyszczenie. Jesteśmy zbawieni, ponieważ została wylana krew. Pan Jezus jest naszym arcykapłanem. On się za nami wstawia. Gwarantuje nam to przebywanie w takim stanie, że jesteśmy w przymierzu. Natomiast druga sprawa jest taka, czy my jesteśmy przed nimi w takim stanie, przed Panem, jesteśmy w takim stanie, że On przebywa z nami z przyjemnością, z radością, czy chce z nami wieczerzać, czy to jest dla Niego coraz trudniejsze. Czy my może szukamy usprawiedliwienia dla tego, co jest nieczyste? I różne są sposoby, w jaki Pan Bóg do nas przemawia. Przemawia do nas przez Słowo, przemawia do nas przez Ducha Świętego. Bardzo dobrze jest, jeżeli mamy żonę, męża wierzących. I oni nam w delikatny sposób mogą powiedzieć, słuchaj, ty z tym coś musisz zrobić. Tak nie może być. Mamy Kościół, który nam też mówi, ty z tym coś musisz zrobić. Tak nie może być. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli z tym czegoś nie zrobisz, to twoja relacja z Panem Bogiem będzie coraz słabsza, ale ona również wpływa na nasz zbór. I stąd się wzięło właściwie pojęcie tego, że jeżeli ktoś już tak przegnie, że nie może być, nie chce się upamiętać, jest grzesznikiem, który jest zatwardziały, no to stąd się w ogóle wzięła idea wykluczania. Ale miejmy nadzieję, że do niej nie dojdzie. I teraz mamy pierwszy list Jana. Otwórzmy sobie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. I Jan nie mówi o tym, że ktoś, kto grzeszy, czy ktoś, kto upadnie dokładnie, będzie, nie wiem, straci zbawienie, bo upadł. Ale mówi o oczyszczeniu. I to jest fragment, który dość często cytowaliśmy już. I on właśnie mówi o tym, czy my siebie sami usprawiedliwiamy, czy się nie usprawiedliwiamy. Czy szukamy wymówek, czy nie szukamy wymówek. I piąty werset pierwszego rozdziału mówi, a to przesłanie, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli twierdzimy, że mamy z Nim związek, a żyjemy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy. I teraz się zatrzymam, dlatego że wróćmy do tego znawcy prawa. On miał Słowo Boże. On wiedział, że Bóg jest światłem. Wiedział, że w Bogu nie ma żadnej ciemności. On twierdził, że ponieważ jest Izraelitą i ponieważ jest z narodu wybranego i jeszcze w dodatku prawo zna, no to w takim razie ma związek z Bogiem. Taki, jaki mógł wtedy mieć. Ale nie żył w świetle. Nie czynił prawdy, tylko zrobił sobie z tej prawdy coś innego. Taką własną wersję prawdy. I dalej jest napisane, jeśli zaś żyjemy w świetle, jak on sam jest w świetle, mamy związek ze sobą nawzajem, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli to nie jest tak, że Pan Jezus oczyścił nas od wszelkiego grzechu raz i my już nie musimy do Niego przychodzić i nasza relacja w ogóle nie traci na tym, jeżeli my nagle redefiniujemy sobie to, co robimy, tylko musimy przyjść do światła i dać się oczyścić. Dalej jest napisane, jeśli twierdzimy, że nie mamy grzechu, zwodzimy samych siebie i nie ma w nas prawdy. Czyli jesteśmy w stanie siebie sami oszukać, na przykład redefiniując tą prawdę. Na przykład stosując wymówki i próbując siebie samych wybielić. Nikt z nas nie jest od tego wolny. Ja myślałem, że ja jestem wolny, ja myślałem, że jestem taki odważny, że w razie czego to ja przyjdę i ja to wyznam. Jaki problem dla mnie, nie? Ale walka była. I w każdym z nas ta walka jest. I Słowo Boże mówi, żeby jednak przyjść, dlatego że to światło, jeżeli pozwolimy temu światłu paść wreszcie na nasze serce i jeżeli przestaniemy się sami wybielać i sami się usprawiedliwiać, to Pan Bóg nam w tym pomoże. 25 rozdział 5 Księgi Mojżeszowej, bo on to wszystko wiedział, ten człowiek. To jest też niesamowite. Człowiek po prostu wszystko wie. Ma Słowo Boże przed sobą, na tyle, na ile ma objawienia, ale i tak kombinuje. 25 rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Tam jest napisane w pierwszym wersecie tak. Gdy dojdzie do sporu pomiędzy mężczyznami, staną przed sądem i osądzą ich i przyznają rację sprawiedliwemu, a potępią winnego, to jeśli winny zostanie skazany na chłostę i tak dalej. Tam była prosta sprawa. Staną przed sądem, zostaną osądzeni i przyznają rację sprawiedliwemu, a potępią winnego. Dla Pana Boga jest to sprawa oczywista. I Bóg jest sprawiedliwy i dlatego oczyści nas, chce nam przebaczyć. Wracamy do pierwszego Jana. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, by przebaczyć nam grzechy i oczyścić nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli twierdzimy, że nigdy nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę. I nie ma w nas Jego słowa. To nigdy jest tutaj w nawiasach kwadratowych, więc nie ma tego słowa w oryginale. Czyli należałoby to przeczytać tak. Jeśli twierdzimy, że nie zgrzeszyliśmy, robimy z Niego kłamcę i nie ma w nas Jego słowa. Jeśli to jest bieżąca sprawa i my zaczynamy kombinować i mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, albo że to, albo że tamto, to trzeba uważać, żeby przypadkiem nie zrobić z Pana Boga kłamcy, dlatego że On po prostu nas chce napomnieć i pokazać Mu, o co chodzi. Z drugiej strony, pierwszy werset drugiego rozdziału, dzieci moje, to wam pisze, abyście nie popełniali grzechu. A jeśli by ktoś zgrzeszył, mamy opiekuna u Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. On jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy z całego świata. Czyli przebłaganie się odbyło, mamy arcykapłana, mamy opiekuna, mamy wstawiennika, to wszystko jest gwarantowane. Więc pytanie jest takie, dlaczego my nie chcemy z tego skorzystać, skoro on nam wyraźnie pokazuje, przyjdź do mnie, ja ci przebaczę, tylko nie kłam. Czyli to jest tak, jak czasem jest w małżeństwie, nie? Że przychodzisz i mówisz, ty mi powiedz najgorszą prawdę, ale nie okłamuj mnie. Bo ja wolę usłyszeć tą najgorszą prawdę, tylko powiedz mi to szczerze i przestań mnie okłamywać. I wtedy sytuacja się zupełnie zmienia. I wracając do tego znawcy prawa, my możemy być znawcami prawa, słuchajcie, my możemy świetnie prawo znać, i to jest niezależne od tego, co w sercu człowieka jest. Więc chciałem wszystkich nas zachęcić, żeby po prostu przychodzić do Boga. To nie jest nowa rzecz. ale żeby nie wymyślać sobie wymówek, żeby nie szukać usprawiedliwienia, dlatego że Pan Bóg nam pokaże palcem dokładnie tak jak temu człowiekowi. Popatrz, masz problem z ludźmi, którymi gardzisz. A masz napisane to, co sam sobie skróciłeś w tym momencie. Nie wolno ci tego robić. Przypomnij sobie, jak kiedyś było. Czasami widzę, jak ludzie, nie wiem, traktują źle obcokrajowców, którzy mieszkają, na przykład pracują w sklepie. Widzę, że są niegrzeczni w stosunku do tych pań, które tam pracują przy kasie. I czasami zdarza mi się, że powiem do takiego człowieka dwie rzeczy. Po pierwsze, nie należy, nie wolno traktować tego człowieka. Dlaczego? Bo ja kiedyś pracowałem za granicą. Ja wiem, jak to jest w obcym kraju. I ja wiem, jak może być, kiedy człowieka po prostu traktują w taki sposób. To jest pierwsza sprawa, ja to wiem. I ten człowiek też to wiedział. On wprawdzie za granicą nie pracował, ale był kiedyś, jego ojcowie byli kiedyś w Egipcie. Też byli źle traktowani, więc ja to rozumiem. Ale podstawowa sprawa jest taka, to jest człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boże. I mamy takich sytuacji wiele. Ale najważniejsze jest to, żebyśmy sami tak nie robili. Bóg nas wyzwolił z naszego Egiptu, oczyścił nas z naszego grzechu i chce, żebyśmy z Nim przebywali w czystości, ponieważ On jest czysty. I to nie jest prawda, że ta czystość nam jest gwarantowana, bośmy się kiedyś nawrócili. To są dwie odrębne sprawy, ponieważ przymierze gwarantuje nam zbawienie, a nasz stan przed Bogiem, nasza szczerość, nasza czystość, nasza reakcja taka wrażliwa na to, co On nam mówi, gwarantuje nam dobrą relację, radosną relację i słyszenie Jego głosu. Amen.